Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Wita się z Państwem Małgorzata. Dzisiaj łączymy się z Radiem Fiat w Częstochowie. Moim gościem jest psycholog, ksiądz dr Zdzisław Wójcik. Czy ksiądz mnie słyszy?
Tak, słyszę.
O, bardzo się cieszę. Witam bardzo serdecznie. Proszę księdza, w naszych rozważaniach dotychczasowych, bo spotykamy się już od pewnego czasu, mówiliśmy również o kondycjach współczesnego człowieka, a dzisiaj zaproponował ksiądz rozważania o kondycji chyba zdrowia psychicznego współczesnego kapłana, bo temat tych rozważań jest właśnie taki, zrozumieć kapłana. Ja chciałabym dzisiaj właśnie porozmawiać o tym zdrowiu psychicznym współczesnego kapłana w czasach, kiedy niemal na każdym kroku no jest on atakowany, jest często ośmieszany, jest niezrozumiany. I czy taka sytuacja ma jakieś znaczenie dla zdrowia tego kapłana psychicznego? No a jeśli tak, to jakie, proszę księdza?
Nie ulega wątpliwości, że jako osoby duchowne, jako kapłani, księża, należymy do tego świata, ale jednocześnie do niego nie należymy. Z punktu widzenia naszej chrześcijańskiej wiary, życie człowieka może trwać nawet bardzo długo, ale jesteśmy tutaj na ziemi tylko tymczasowo. I mimo tej świadomości, nawet księdzu, nie jest łatwo odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, kiedy, gdzie i kim jestem. Nagle i boleśnie postawiony wobec nowych, często niejasnych realiów, może stracić orientację. A jeśli tak jest, to znaczy, że jego zdrowie psychiczne wystawione jest na ciężką próbę, jest zagrożone.
Jakie zagrożenia ma ksiądz na myśli?
A tych zagrożeń jest bardzo wiele. Można by je podzielić na dwa takie główne, mianowicie zewnętrzne i wewnętrzne. Jest ich bardzo wiele, ale musimy z braku czasu, trochę nam się tutaj technika dzisiaj wymknęła spod kontroli, ograniczy się tylko do wybranych, do tych najważniejszych, a jak czas pozwoli w przyszłości, to rozszerzymy temat.
Czy zgodziłby się ksiądz na taką propozycję? Przede wszystkim, żeby zechciał ksiądz wyjaśnić, jak kapłan postrzega siebie w relacji do wspólnoty, jak łączy prywatność ze wspólnotą i intymność z więzią społeczną.
Myślę, że tu będzie potrzebny szerszy kontekst. Otóż nasze życie, nasza egzystencja, ludzka egzystencja, to bycie razem. Nie jestem sam w świecie, ale dzielę ten świat z innymi. Jeśli chcę prowadzić zdrowe życie w świecie, który opiniuje mnie, osądza, krytykuje, ale też i nagradza w jakiś sposób, ale każe grać jakąś rolę i rolę zgodną z moją fizyczną tożsamością, potrzebuję dwóch rzeczy. Po pierwsze, muszę mieć swoją wewnętrzną prywatność, w której będę mógł się niejako ukryć przed obliczem świata pełnego wyzwań. Muszę ochronić tę swoją wewnętrzność, a po drugie, muszę ustalić hierarchię relacji z tym światem. W wewnętrznym kręgu mojego życia musi się znajdować osoba też, czy osoby, które są mi najbliższe. Ten intymny krąg otacza następny. Jest to rodzina, są przyjaciele. Potem w dalszej odległości umieszczam krewnych, znajomych, a jeszcze dalej współpracowników w pracy, w różnych sprawach codziennych. W końcu jestem świadom tego szerokiego kręgu ludzi, których nie znam z nazwiska, ale którzy także należą do świata, który nazywam moim, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, czasach internetu, kiedy ludzie bardzo dużo mają do powiedzenia, rzeczy ważne, ważnych albo skutecznych, a jednocześnie kryją się za swoją anonimowością, jak chociażby w internecie dużo jest różnego rodzaju komentarzy, a jednocześnie nie ma za to odpowiedzialności. Tak czy inaczej jestem w świecie i w ten sposób jestem otoczony przez kręgi rozszerzającej się już na progu, na którym muszę umieścić jakichś strażników sprawdzających, kogo dopuszczają do większej intymności ze mną. No na przykład nie odpowiadam na każde pytanie i nie opowiadam kierowcy autobusu tego, co mówię ze swoim kolegą, przyjacielem. A przyjaciołom nie mówię tego, co mógłbym powiedzieć jedynie rodzicom. Jednak istnieje takie miejsce, do którego nie wchodzi nikt, w którym jestem całkowicie sam i pielęgnuję moją najgłębszą prywatność. I tam właśnie mogę spotkać Boga, który poprzez wcielenie niejako odrzucił swoją inność.
Ale przecież możliwość ukrycia się człowieka przed obliczem świata jest warunkiem formacji i każdej wspólnoty. No innymi słowy, człowiek, który nie ma prywatności, proszę księdza, nie może być częścią wspólnoty, prawda?
Właśnie, słusznie pani zauważyła. I tutaj właśnie kapłan ma problemy. Tu czyhają na niego zagrożenia. Bardzo często traci prywatne życie, w którym mógłby być sam ze sobą. Nie posiada też hierarchii w relacjach z innymi, ani tych strażników na progu, jak powiedziałem. Będąc przyjacielem wszystkich, nierzadko sam nie ma po prostu przyjaciół. Jak to kapłan zawsze, jak tylko wstanie, jak pedagog, takie zawodowe, można powiedzieć, uchybienia, udzielając rad, czasami nie ma nikogo, kto by zaradził jego bólom, jego problemom. Dalej idąc, nie mając prawdziwego, takiego intymnego domu, czy to w klasztorze, czy na probostwie, czy może w seminarium, ciągle biega, na przykład po parafii, aby znaleźć ludzi, którzy dadzą mu poczucie przynależności i jakiegoś zadomowienia. Kapłan, który szuka przyjaźni, bo przecież potrzebuje jej, potrzebuje swych parafian bardziej nieraz niż oni jego. Szukając akceptacji, bo przecież ona jest także zagrożona, jest skłonny przywierać do swoich doradców i polegać na ich oddaniu. A jeśli nie znajdzie osobistej formy intymności, w której mógłby być szczęśliwy, jego parafianie staną się jego potrzebą. Zacznie spędzać z nimi długie godziny, aby bardziej zaspokoić własne pragnienia bardziej zaspokoić niż pragnienia i potrzeby ich. I w ten sposób będzie zmierzał do zatracenia hierarchii w relacjach z innymi. Nigdy nie będzie czuł się bezpieczny, będzie zawsze czujny i w końcu stwierdzi, że jest bardzo, może nawet straszliwie niezrozumiany i samotny. Mhm.
Proszę księdza, ten obraz, który nam ksiądz nakreślił, no troszeczkę smutny jest to obraz.
Ale prawdziwy. Przecież mówimy dzisiaj o zagrożeniach. Chcemy przedstawić też zagrożenia, które w świecie czyhają nie tylko na osoby świeckie, jak to się powszechnie nieraz mówi, że przy kimś takim, no, świeckim jest jeden diabeł, a przy księdzu krąży, czy kręci się tych diabłów wielu. Mało tego, paradoks polega na tym, że ten, kogo w seminarium uczono kochać wszystkich, w rzeczywistości znajduje się często bez przyjaciół prawdziwych. Ten, kto ćwiczył się w modlitwie myślnej, w kontemplacji, często nie jest w stanie być ze sobą sam na sam. Gdyby otworzył się na każdego przybysza, nie pozostałoby miejsca dla głównego mieszkańca. A mury intymnego zamknięcia jego prywatności by runęły. kapłan, który wyrzekł się siebie w tak dużym stopniu, odczuwa przemożną potrzebę ciągłego bycia z innymi, aby mieć wrażenie, że się spełnia, że jest pełną osobą, że nie jest niekompletny, czegoś mu brakuje. To są te paradoksy.
No i tak z tego obrazu wynika, że oto ten kapłan znajduje się w sytuacji kryzysu, proszę księdza, tak?
A bez prawdziwego życia duchowego, takiego zdrowego, dojrzałego, bez dobrego przyjaciela, prawdziwego przyjaciela, staje się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Być może słowa te robią wrażenie i wrażenie jakiegoś staromodnego kazania, ale nie będą robić takiego wrażenia, gdy uświadomimy sobie pytanie, które kryje się pod spodem. Po prostu, kto prowadzi tego, który ma prowadzić lud? Kto kapłana prowadzi? Żaden psychoterapeuta nie będzie się czuł na tyle kompetentny, by pomagać ludziom, gdy sam dzięki profesjonalnej pomocy nie będzie podnosić stale swego zdrowia psychicznego. Innymi słowy, także kapłan, a może bardziej niż ktokolwiek na tym świecie, bo od niego się dużo wymaga, on jest stawiany właściwie pod murem, dlatego że z jednej strony wymaga się od niego postępu, rozumianego często jako wchodzenie w konflikt jednak też z wartościami, z nauką Kościoła, z tradycją, tego się od niego wymaga, a jednocześnie osądza się go za to, jeśli jest zbyt nowoczesny. To jest ten paradoks, jest postawiony trochę tak między młotem a kowadłem. My jesteśmy w takiej sytuacji. Jak zaproponowałem temat zrozumieć kapłana, to być może z tego też to wynika, że powiedzmy, że są takie zjawiska na tym świecie, które są promowane i uważane za coś zwykłego i że Kościół w tym względzie nie jest dość postępowy, bo trzeba by ludziom jakby ulżyć troszeczkę ich doli, bo świat jest postępowy, ale gdy księdza się pochwyci na jakieś słabości w tym względzie, to się nazwie go w ten sposób, że jest może i nawet krótko mówiąc, podsumuje się go z uwagi na to, co jest tradycyjnym nauczaniem Kościoła. Więc pozostajemy w takim dylemacie, kim my właściwie jesteśmy i to jest dylemat natury psychologicznej. Nie wchodzę teraz tak bardzo i nie chcę wchodzić w tematy dogmatyczne, wiary, tylko psychologiczne przeżycie kapłana, który często stoi tak właśnie w takim zawieszeniu. Bo z jednej strony chciałby służyć ludziom jak najlepiej, być dla nich jakimś wzorem i pomocą i starać się, żeby go nagradzali, bo to jest ludzkie, żeby dobrze o nim mówili, żeby mówili, że jest postępowy, że jest pod każdym względem i tak dalej. A z drugiej strony, znając swoje ograniczenia, te wewnętrzne, ale także takie zewnętrzne ograniczenia, które związane są z jego powołaniem, to czuję się taki trochę z jednej strony rób jak najwięcej, ale z drugiej strony uważaj, żebyś nie popełnił błędów. Jest ciągle kontrolowany. No tak to wygląda mniej więcej.
Proszę księdza, niewiele czasu nam zostało do zakończenia audycji. Ja bym jeszcze prosiła o ustosunkowanie się do takiego mojego pytania na zakończenie dzisiejszego spotkania. A zatem proszę księdza, czy kapłan ma kierownika duchowego, który pomaga mu znaleźć drogę wśród tej złożoności duchowego życia, jego i innych?
Setki księży są zdolnymi teologami, są dobrymi kaznodziejami, są wspaniałymi organizatorami, sławnymi pisarzami, są wysoce kompetentnymi też psychologami, socjologami, filozofami, matematykami, ilu z nich potrafi pomóc członkom wspólnoty, a szczególnie współksiężom w ich najbardziej osobistych potrzebach duchowych. Tacy kapłani są niczym białe kruki. Dlatego pozostaje jedno z być może najpilniejszych pytań, kto ma być duszpasterzem duszpasterza. No, oczywiście słuchający mnie teraz, a wiem, że słuchają księża, powie, że naszym duszpasterzem, naszym pasterzem jest Chrystus. Co do tego nie ma dwóch zdań. Ale jednocześnie chcielibyśmy mieć człowieka, który nas też poprowadzi bez względu na to, ile my mamy lat. Zagrożenia, które czyhają na osobę duchowną, na księdza, są właściwie, można by jeszcze na koniec, tak, żeby może kiedyś w przyszłości do tego wrócić, chciałbym powiedzieć, są takiego rodzaju. Chodzi o zdrowe pojmowanie siebie przede wszystkim. Zdrowe zrozumienie własnego, osobistego ja, realistycznie związanego z drugim człowiekiem, na bazie zdrowego życia duchowego, na bazie zdrowego życia religijnego, pobożności, ale także na bazie poczucia intymności, także zdrowe zrozumienie swojego zawodowego ja, bo ksiądz jest teologiem, a wiemy, jak sobie ludzie teraz cenią swój profesjonalizm. My często mamy takie poczucie, mówię to też po sobie, ale z rozmów też tak wynika, że nie zawsze możemy się tym jakoś pochwalić w gronie, bo jesteśmy teologami, znamy się bardzo na bardzo wielu rzeczach dotyczących teologii, ale często znamy się na wszystkim, ale nie tak dokładnie. Stąd może rodzić się poczucie takiej niekompetentności w życiu, a to jest bardzo niezdrowe. Dlatego jakże ważne jest to poczucie swojego profesjonalizmu, jeśli tak można powiedzieć, zawodowstwa, które daje nam skromne, lecz satysfakcjonujące miejsce w zespole wspomagających się zawodów, żeby to, z czego ksiądz uczy i na czym się zna, nie było gorsze od zajęć, przepraszam, że tutaj powiem, na przykład z rysunków, ze śpiewu, czy z matematyki, czy z chemii, czy z jakiegoś innego przedmiotu. Bo tak się może to kręcić i w świadomość wchodzić ludzką, że z jakiegoś powodu okaże się, że ta religia, którą ksiądz wykłada, jest tylko taką gadaniną czczą. To bardzo działa na człowieka niezdrowo. Jakże zauważam, wszyscy zauważamy, jakże nauczyciele na przykład są na swoim punkcie przewrażliwieni, gdyby powiedzieć komuś, że twój przedmiot jest gorszy od przedmiotu tamtego nauczyciela. A my trochę w tym świecie żyjemy. Ważne jest też, czy kapłan jest zorientowany w czasie i w przestrzeni. Czy wie, kiedy jest i gdzie jest i kim jest. Nasze hałaśliwe czasy zagrażają zachowaniu równowagi między życiem publicznym a prywatnym, między miejscem zarezerwowanym a miejscami, którymi powinien się dzielić, między kontemplacją a działaniem. Tu brak równowagi między nauką a pracą. To zagrożenie wytwarza w kapłani niepokój, a taki niepokój bardzo boli. Jednak gdy zrozumiemy rany, wtedy może on zmienić się w niepokój, ale konstrukcyjny. Szczera diagnoza bowiem, zapowiada pani redaktor, szczera diagnoza i taka diagnoza rzetelna, trafna, zapowiada zawsze dobrą prognozę. Nie wolno się bać diagnozy. Taka króciutka z mojej strony, pewnie raczej do dyskusji, aniżeli do jakiegoś wykładu na temat. Chciałem zwrócić na te zagrożenia, powiem jeszcze raz, że zewnętrzne i wewnętrzne, a te najbardziej dotkliwe dotyczą poczucia jakby zakotwiczenia w czasie, w przestrzeni i zrozumienia własnego, osobistego ja.
Drodzy Państwo, ksiądz dr Zdzisław Wójcik, psycholog, dzielił się dzisiaj z Państwem refleksjami na temat kondycji psychicznej współczesnego kapłana. W tej chwili może jeszcze zdążymy, proszę księdza, porozmawiać z naszymi radiosłuchaczami. Zapraszamy bardzo serdecznie, gorąco do wybierania numerów telefonów do studia, do Radia Maryja w Toruniu. Mimo, że łączymy się z Radiem Fiat w Częstochowie, a telefony te to są następujące numery dla słuchaczy telefonujących z Polski Północnej. Jest to numer 56 655 23 55 i telefonujących z Polski Południowej 56 655 23 56. Zapraszamy Państwa. Tak, słucham, Radio Maryja.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówię Ludwik z Krakowa.
Witam pana.
Ja chciałem powiedzieć, że no, życie kapłana jest trudne, oczywiście, no, bo to związane z różnymi słabościami. I, no, niż zwykłego człowieka, ale zwykły człowiek też ma duże problemy, też psychiczne i jest. Dużo jest depresji, no ja choruję też na depresję, leczę się bez długi czas i w ogóle stan psychiczny w ogóle społeczeństwa naszego, to już mówię nawet o 50 młodzieży i w ogóle około 50% nawet może być ludzi z depresją i różnymi lękami i tego. No ale oczywiście, że
jaka konkluzja, panie Ludwiku, pana wypowiedzi?
No moja konkluzja, no, że się zgadzam z tym, co powiedział ksiądz profesor, ale to i w społeczeństwie też nie jest dobrze.
Dziękujemy, panie Ludwiku. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Odbieramy kolejny telefon. Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tak, na wieki wieków, amen.
Dzwoni Katarzyna z województwa gdańskiego.
Miło nam, pani Katarzyno.
Chciałam powiedzieć, że związałam się z moim mężem, który kiedyś był w seminarium i jest nam teraz bardzo trudno. On po prostu, no naprawdę tak się zamknął w sobie, jest jakiś taki ten i teraz ciągle dąży do tego, żeby, ciągle ma pretensje, że nie dostał ten kapłana. No i ten, nie wiem jak to po prostu nazwać, ale to jest, no jest nam bardzo trudno, ja mówię. Nie wiem, ma pretensje, że wyrzuciłem go z seminarium i teraz życie rodzinne nam się też nie układa. Nawraca innych ludzi, stara się po prostu jakby nie zostać takim domowym kapłanem, tylko kapłanem takich wszystkich ludzi. No stara się o to. No z Panem Bogiem.
Mhm, dziękujemy. Jest ksiądz na łączach, tak?
Tak, jestem.
Jakieś słowo na zakończenie i podsumowujące te telefony?
Nie, ale to rzeczywiście, co pan powiedział na początku, ja się z tym również zgadzam. Mam coraz więcej, a jak zresztą słychać tu i ówdzie, z różnych badań też to wynika, że kondycja psychiczna społeczeństwa, i to nie tych społeczeństw biednych, ubogich, jakichś takich, to zwłaszcza też bogatych, to trzeba podkreślić, nie jest najlepsza. Myślę, że w Polsce przeżywamy jakiś kryzys zdrowia również psychicznego. Różnie się to wyraża. To nie musi być tylko depresja. Bo depresja to nie jedyne zaburzenie psychiczne. Jest wiele innych zaburzeń, ale jakoś z tym zdrowiem naszym psychicznym nie jest najlepiej. A jako, że jesteśmy częścią społeczności, to nam się też to udziela. Tak jak pani powiedziała, ja życzę, żebyście oboje pracowali dla wspólnego dobra i cenili sobie tę wartość, jaką jest rodzina i małżeństwo i pięknie w tym wytrwali. Bogu dziękuję za to, że jesteście razem. Widocznie, jak powiedziałem na początku w pierwszym zdaniu, Nawet nasze życie na tym świecie, choć jest nieraz bardzo długie, ale jest tymczasowe i tak traktując jako pielgrzymowanie, że naszą ostateczną drogą czy miejscem jest dom Ojca.
Dziękuję serdecznie.
To się inaczej wszystko.
Dziękuję serdecznie, dziękuję księdzu za podjęcie tego tematu, na pewno niełatwego, i Państwu za wysłuchanie naszej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.